prawy do lewego, lewy do prawego. Czyli jedna sprawa i kilka na nią spojrzeń. Kilka na nią spojrzeń. Marcin Pośpiech, witam i zapraszam.
Program sponsoruje
agentka nieruchomości Bożena Piepiórka
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Bożena Piepiórka pomaga Polonii w kupnie i sprzedaży domów od ponad 20 lat. Bożena wystawi Twój dom na sprzedaż za 1% komisowego. Negotiable Realty. Dzwoń do Bożeny Piepiórki 773-758-0701. 773-758-0701.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
A o czym u nas dziś? Ukraina walczy, Ukraina się nie poddaje. Zadaje też Rosji celne ciosy, tak jak ostatnio w przyfrontowej miejscowości Makiejewka. Tam punkt koncentracji rosyjskich wojsk został ostrzelany dostarczonymi przez Amerykanów rakietami HIMARS. Rosjanie mówią, że zginęło około 60 wojskowych. W te dane nikt jednak nie wierzy, a bliższe prawdzie wydają się te podawane przez Ukraińców, mówiące o 400 zabitych i 200 rannych. W sumie na wojnie Rosja straciła już ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wojska Putina konsekwentnie terroryzują ludność cywilną. Ostrzeliwane są miasta, miasteczka i wsie. Celem poza cywilami jest infrastruktura krytyczna, taka jak elektrownie czy wodociągi. Wszystko po to, by złamać ducha obrońców. Czy tak może się stać? Co za wschodnią granicą Polski przyniesie 2023 rok? Mówi dziennikarz, pisarz, korespondent wojenny Tomasz Grzywaczewski, który od początku wojny na Ukrainie na linii frontu spędził wiele tygodni.
Na chwilę obecną na większości frontu trwa wojna pozycyjna. To jest chyba coś najbardziej zaskakującego, niesamowitego, że wydawało się, że w XXI wieku eksperci przewidywali, że to będą wojny z wykorzystaniem niewielkich, wyspecjalizowanych jednostek, zaawansowanych technologii, dronów. A tymczasem okazuje się, że na niektórych odcinkach linii frontu, chociażby w okolicach Bachmutu, gdzie byłem w grudniu, toczy się wojna pozycyjna, przypominająca nawet nie drugą, ale pierwszą wojnę światową. Tam pod Bachmutem w tym momencie szacuje się, że zginęło już około 10 tysięcy Rosjan. Mówi się nawet o bachmuckiej maszynce do mięsa. Tam po prostu dwie armie znajdują się w odległości kilkunastu, czasami kilku kilometrów i wzajemnie ostrzeliwują się z wykorzystaniem ciężkiej artylerii, systemów rakietowych. Samo miasto oczywiście jest cały czas atakowane. Sytuacja w Bachmucie jest absolutnie tragiczna. Tam z około 80 tysięcy mieszkańców pozostało, trudno szacować, ale to będzie około kilku tysięcy w tym momencie. My, kiedy tam byliśmy, dojechaliśmy tylko na przedmieścia, ponieważ centrum było zbyt mocno bombardowane. Atakowane są drogi prowadzące do miasta. Oczywiście ludzie, którzy tam pozostali, nie mają dostępu do elektryczności, ogrzewania, wody. Brakuje również żywności, brakuje wody pitnej, brakuje najbardziej podstawowych produktów. Część z tych osób jest ewakuowana. Niektóre nie chcą wyjeżdżać, co jest dla mnie osobiście najbardziej szokujące. To jest taki element, którego ja w tej wojnie często nie potrafię zrozumieć. Ludzi, którzy decydują się pozostać w takich miejscach, jak chociażby Bachmut, gdzie każdego dnia można zginąć. Znaczy, to jest kwestia tylko i wyłącznie szczęścia. Po prostu albo dzisiaj pocisk czy rakieta spadnie na dany dom, albo nie spadnie. Tutaj nie ma żadnej reguły. Rosjanie atakują całe miasto, ostrzały są przypadkowe. Podobnie jest w Chersoniu, chociaż w Chersoniu nie masz takiej intensywności tych ataków. No, a mimo wszystko ci ludzie tam są. Dla nich większym strachem jest wyjazd gdzieś w nieznane, zostawienie swojego domu, niż pozostawanie w strefie wojny. Oczywiście są też zapewne osoby, które czekają na przyjście Rosjan, ale to jest jednak zdecydowana mniejszość. Więc tutaj obserwuję te osoby często, które mają taką pustkę w oczach. Jakby widać, że przynajmniej w Bachmucie to było odczuwalne, że one w jakiś sposób już przekroczyły pewną granicę pomiędzy panicznym strachem o własne życie, a zobojętnieniem na to, co się wydarzy. To w Bachmucie ja to widziałem wśród ludzi. Taka właśnie przerażająca obojętność na wojnę.
Czy ta barbarzyńska taktyka Rosjan atakowania cywilów, niszczenia infrastruktury, elektrowni, czy ona przynosi efekt takiego, jakiego spodziewali się Rosjanie, czyli złamania ducha cywilów, Ukraińców, wymęczenia ich, zamęczenia ich?
W moim odczuciu nie. Ludzie, z którymi ja rozmawiałem, w bardzo różnych częściach Ukrainy, nie tylko przy linii frontu, ale również chociażby w Kijowie czy w zachodniej Ukrainie, no cały czas są zdeterminowani i mówią, że tę wojnę Ukraina musi wygrać, a wygrana oznacza odzyskanie wszystkich terenów okupowanych przez Rosję, nie od 24 lutego, ale od roku 2014. Zresztą najnowsze, ostatnie badania przeprowadzane przez ośrodek badawczy w Kijowie wskazują, że około 80-85% Ukraińców chce pełnego zwycięstwa, także determinacja jest ogromna, pomimo że rzeczywiście życie staje się coraz trudniejsze, regularne przerwy właśnie w dostępie do elektryczności, do ogrzewania. No te najbliższe miesiące będą na pewno trudne, choć na szczęście na razie zima jest łagodna. Tam jest cały czas względnie ciepło. Natomiast jeżeli nadejdą mrozy, to oczywiście sytuacja się skomplikuje. Ludzie mogą zamarzać we własnych domach. I to jest realny problem. W tym momencie te ataki na infrastrukturę są regularne. A też państwo ukraińskie, które ja osobiście podziwiam, to jak Ukraińcy potrafią szybko odbudowywać zniszczenia. I to nawet bardzo poważne zniszczenia. No tym niemniej przy skali tej ataków jest rzeczą oczywistą, że w pełni nie uda się przywrócić tych systemów energetycznych czy ciepłowniczych do pracy w najbliższych miesiącach. Także sytuacja oczywiście jest trudna. To robi rzeczywiście, ten brak elektryczności robi często niesamowite wrażenie. Proszę wyobrazić sobie na przykład takie miasto, kilkaset tysięcy ludzi, około miliona, Charków, Mikołajów, i nagle okazuje się, że jest kompletna ciemność. Nie palą się praktycznie żadne światła. Czasami w jednym, drugim domu, gdzie ktoś ma generator prądotwórczy, a także kompletna ciemność. Miasto, które sprawia wrażenie wymarłego, pomimo że tam żyją ludzie. To jest coś niesamowitego. To jest dla mnie też taki element, który pokazuje właśnie, jak działa ta barbarzyńska taktyka Rosji. To jest kraj, to jest naród, który został przez Rosjan pogrożony w ciemnościach.
Powiedz, co ty przewidujesz na ten rok 2023? Pojawiają się takie komentarze, tak chociażby mówi generał Waldemar Skrzypczak, że ta wojna skończy się w tym roku, no ale są też oczywiście eksperci, zdania są podzielone, którzy mówią, że to jest wojna na kilka lat i że ten problem szybko nie zniknie. Jak ty to oceniasz?
Myślę, że dzisiaj jakiekolwiek przewidywania są bardzo trudne. Zresztą ja boję się dokonywać analiz. Pamiętam, że bodajże we wrześniu napisałem na Twitterze, że jestem przekonany, że Rosjanie będą bronili Chersonia do ostatniego żołnierza, że zamienią Cherson w twierdzę, że to będzie taki Stalingrad tej wojny. Dwa miesiące później, w połowie listopada, okazało się, że Rosjanie wycofali się z Chersonia, uciekli z tego miasta, oddając je Ukraińcom. To było bardzo zaskakujące. Mało kto takiego przebiegu działań się spodziewał również na Ukrainie. To jest wojna, która nas zaskakuje. Zaskakuje nas niemalże każdego miesiąca, więc myślę, że te analizy są bardzo trudne. W tym momencie trwa wojna na wyczerpanie. To, czego jestem pewien, to, że w tym momencie Rosjanie są zdeterminowani, żeby tę wojnę kontynuować. Nie ma absolutnie żadnego potencjału wśród Rosjan na bunt. Rosjanie tę wojnę popierają, a ci, którzy nie popierają, po prostu uciekli z Rosji. Nie chcą walczyć ze swoją władzą, wolą siedzieć w bezpiecznym miejscu w Tbilisi czy w Kazachstanie. Również wydaje się, że na razie wśród elit rosyjskich do głosu dochodzą jastrzębie, jeszcze gorsi ludzie, choć wiem, że trudno w to uwierzyć, ale są gorsi ludzie niż Siergiej Szojgu czy Gierasimow, szef sztabu generalnego. W tym momencie na fali wznoszącej jest chociażby Jewgeni Prigożyn, czyli dowódca grupy Wagnera, grupy najemniczej, obecnie jednostek złożonych głównie z więźniów odpowiedzialnych za najbardziej okrutne zbrodnie wojenne. Kolejną taką osobą jest Ramzan Kadyrow, oczywiście dyktator, przywódca Czeczenii, którego oddziały dokonywały niewyobrażalnych zbrodni. Pamiętam, że rozmawiałem z chłopakiem, który uciekł z Mariupola, to on bladł na wspomnienia tego, co robili Czeczenie. Czy trzecią taką osobą Sergiej Surowikin, obecny dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, a wcześniej walczący w Syrii, nazywany rzeźnikiem z Syrii, odpowiedzialnym za masowe mordy na Syryjczykach. Tacy ludzie dzisiaj mają coraz większe wpływy na Kremlu, więc ja uważam, że ta wojna będzie kontynuowana. Rosja spróbuje dokonać jeszcze jednej dużej ofensywy. Czy dojdzie uderzenia z Białorusi? Trudno przewidywać. Być może będzie takie uderzenie nawet nie na Kijów, ale na Wołyń w celu przecięcia szlaków zaopatrzenia z zachodu. Ja uważam, że ta wojna będzie trwała. Czy do końca przyszłego roku? Naprawdę w tym momencie moim zdaniem to jest w dużej mierze trochę jednak wróżenie z fust.
A Zachód wytrzyma te próby sił? Stany Zjednoczone nie znudzą się? W cudzysłowie nie znudzą się. To jest fatalne słowo. Nadal będą wspierać Ukraińców. Słyszymy o tym, że przekażą jedną baterię patriotów, co też jest komentowane jako pewien symbol. Wiadomo, każda broń jest potrzebna, no ale jednak takiej gigantycznej różnicy to na polu bitwy nie zrobi.
Tak, szczególnie, że oczywiście patrioty są bronią defensywną. To jest broń antyrakietowa. Ukraińcy potrzebują broni ofensywnej. Przede wszystkim potrzebują rakiet dalekiego zasięgu, jak chociażby rakiet dalekiego zasięgu balistycznych do wyrzutni HIMARS, których dostarczenia Stany Zjednoczone konsekwentnie odmawiają. Ukraińcy powinni mieć możliwość atakowania Rosji na jej terytorium. Ja jestem tym przekonany. Należy atakować bazy wojskowe rosyjskie, lotniska w Rosji, po to, żeby niszczyć zaplecze logistyczne Rosjan. Natomiast wydaje się, że ewidentnie dzisiaj Amerykanie chyba stoją przed pewnym dylematem. Z jednej strony widać, że Ukraińcy są w stanie obronić swoją niepodległość, są w stanie na polu walki osiągać taktyczne zwycięstwa i to jest oczywiście dla Amerykanów korzystne, to jest osłabianie Rosji, ale myślę, że jednak niestety Waszyngton coraz bardziej obawia się tego, że przytłacza oznaczające ukraińskie zwycięstwo może prowadzić do rozpadu Federacji Rosyjskiej, do chaosu, który pogrąży te ogromne masy lądowe Eurazji w wojnie, w zamieszkach, w sytuacji nieprzewidywalnej. A często logika wielkich mocarstw jest taka, że lepiej nawet niech będą dyktatorzy, niech będą zbrodniarze u władzy, ale to i tak jest lepsze od chaosu i watażków. I ja mam takie wrażenie, że Amerykanie coraz bardziej idą w stronę taką: osłabiajmy Rosję, nie pozwólmy Rosji pokonać Ukrainy, ale też nie doprowadzimy do sytuacji, w której dojdzie do zapaści państwa rosyjskiego. No ja osobiście uważam, że z punktu naszego widzenia Europy Środkowej to jest bardzo niebezpieczne. Dla nas scenariuszem marzeń, dosłownie marzeń, jest wewnętrzne załamanie się Federacji Rosyjskiej. Pogrążenie się tego kraju w chaosie, doprowadzenie do sytuacji, w której Rosja zostanie zdeimperializowana i zdekolonizowana, bo Rosja jest ostatnim wielkim imperium kolonialnym. Tylko to może dać nam poczucie bezpieczeństwa nie w perspektywie kilku lat, ale kilku dekad i do tego należy dążyć. Myślę, że też Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli dzisiaj dotkliwie nie pokonają Rosji, to ta Rosja wróci z jeszcze większym okrucieństwem, bo niestety Rosjanie przez ostatni rok udowodnili, i myślę tutaj nie tylko o elitach państwa rosyjskiego, myślę też o zwykłych Rosjanach, oczywiście nie wszystkich, bo zdarzają się chlubne wyjątki, ale niestety większość Rosjan dzisiaj jest zdecydowana, żeby zabijać, grabić i podbijać ościenne narody. Polityka państwa rosyjskiego, polityka zbrodnicza, którą obserwujemy, spotyka się z poparciem większości Rosjan. I musimy mieć świadomość, że z takim narodem sąsiadujemy. Z narodem, który popiera zbrodnie, popiera mordy, popiera agresję. Z narodem, który nie chce pokoju.
I jeszcze jeden głos, mówi szef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.
Moim zdaniem Putin takiej wojny wcale nie planował. On sobie zakalkulował, że to będzie szybka, zwycięska dla Rosji kampania. Z całą pewnością nie podejrzewał ani on, ani jego ludzie, że to będzie trwało tyle miesięcy, że Rosjanie będą mieli problem z tym, żeby kolejne regiony ukraińskie pod swoją kontrolę zajmować kolejne regiony ukraińskie. Więc to miała być wojna, która miała być wojną ekspresową, błyskawiczną, szybką i zwycięską dla Rosji. Jak wiemy, to się nie stało, a dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, Kreml, elita kremlowska do tej pory ma problem, żeby Ukrainę, państwo ukraińskie, naród ukraiński rozumieć. Więc to wynikało głównie z szeregu błędów, jakie oni popełnili, kalkulując sobie, zarówno jeśli chodzi o to, do czego jest zdolna armia ukraińska, potencjał sił zbrojnych Ukrainy, jeśli chodzi o stopień odporności, także waleczności społeczeństwa ukraińskiego, ale także zupełnie nie docenili odpowiedzi zachodniej. Więc te trzy czynniki, militarny, ukraiński, społeczny i odpowiedź Zachodu, się w każdym z tych głównych kierunków okazało się, że Rosjanie ponieśli i ponoszą cały czas klęskę, kompletnie nie doceniając tego, czego się spodziewać po drugiej stronie. Więc to się złożyło na to, co mamy dzisiaj, czyli to, że Rosjanie się wywołali wojnę, które jak widać nie są w stanie wygrać i moim zdaniem to się raczej nie powinno wydarzyć. To znaczy te pierwsze 10 miesięcy, zobaczymy z jak długiego okresu, pokazują, że Rosjanie nie są w stanie tej wojny wygrać. To jest pytanie raczej o to, jakie będą koszty ukraińskiego zwycięstwa. To, że one są już teraz ogromne, to widzimy. Natomiast też nie ma dobrej strategii wyjścia z tej wojny, także dla Rosji, dlatego że Putin sam siebie wszystko to wskazuje. Słuchając go w ostatnich miesiącach, mam takie wrażenie, że on sam siebie próbuje przekonać do tego, że kalkulacje za tą wojną, które stały, były słuszne. Czyli gdyby on teraz racjonalizuje to na użytek własnego społeczeństwa, ale także siebie samego, mówiąc, że gdybyśmy tej wojny nie zaczęli, i tu proszę zwrócić uwagę, że Putin w ostatnich dniach mówi słowa wojna, coś co jest formalnie, grozi kara nawet długoletniego więzienia. On pierwszy raz tuż przed Bożym Narodzeniem powiedział o wojnie. Jak słucham go, regularnie go słucham, trochę z przymusu, to mam wrażenie, że to było po raz pierwszy. Więc on się w tą wojnę na własne zresztą życzenie ją zapoczątkował i teraz próbuje znaleźć właśnie jakieś racjonalne wyjaśnienie, dlaczego to było możliwe. I dzisiaj taka główna narracja, która trafia do Rosjan i do świata, jest taka, no, że gdyby Rosjanie tej wojny nie zaczęli, to NATO rękami Ukrainy tą wojnę przeciwko Rosji by wywołali. Więc jak gdyby mamy do czynienia z taką próbą pewnego racjonalizowania tego wszystkiego, co się stało w ciągu ostatnich 10 miesięcy.
A jakie jest państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
Program sponsoruje
agentka nieruchomości Bożena Piepiórka
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Bożena Piepiórka pomaga Polonii w kupnie i sprzedaży domów od ponad 20 lat. Bożena wystawi Twój dom na sprzedaż za 1% komisowego. Negotiable Realty. Dzwoń do Bożeny Piepiórki 773-758-0701. 773-758-0701.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.